Europejczyk informacyjny. 22 grudnia 2009. Wejście w życie traktatu lizbońskiego zbiegło się w czasie z przyjęciem przez Parlament Europejski zmian w pakiecie regulacyjnym dla sektora telekomunikacji. Ranga i znaczenie tych dokumentów są nieporównywalne, ale łączy je dążenie do utwierdzenia wspólnej przestrzeni kulturowej, społecznej i gospodarczej w innowacyjnej Europie. Nowa, tak zwana horyzontalna klauzula społeczna w traktacie lizbońskim nadaje wysoką rangę tym aspektom polityki wspólnotowej, które dotyczą wzrostu zatrudnienia, zwalczania wykluczenia społecznego, wysokiego poziomu kształcenia. Specjalne znaczenie przypisano usługom świadczonym w ogólnym interesie gospodarczym. W praktyce można to rozumieć jako zapewnienie możliwości korzystania ze wszelkich usług w sieci, uzyskania wiedzy, potrzebnej pracy, nauki, szkolenia, konsultacji medycznych, kupowania towarów, biletów, załatwiania spraw w urzędach i wielu innych codziennych czynności. Czasem chodzi o zastosowania proste, zaledwie wygodne, nawet błahe lub tylko przyjemne. Coraz częściej jednak umiejętne korzystanie z technologii informacyjnych w mikroskali przez indywidualnego użytkownika jest widziane z perspektywy państwa jako krytycznie ważne, bo produktywność i innowacyjność mają też wymiar makro. Kiedy na przykład od spójności społecznej Europy zależy konkurencyjność gospodarki w skali globalnej. S. 157 532 teleinfrastruktura. Ciągle młoda konkurencja w sektorze technologii informacyjnych szuka pieniędzy tam, gdzie je najłatwiej zarobić, zostawiając na inną okazję obszary, gdzie budowa niezbędnej infrastruktury jest droższa. Pogłębianie się luki pomiędzy obszarami coraz bogatszymi w zasoby informacyjne a obszarami, gdzie ich brakuje, jest z punktu widzenia społecznego i gospodarczego trudne do zaakceptowania, nawet w najbogatszych państwach, których dojrzałe gospodarki przodują w konkurencyjności. Istnieje obecnie polityczna zgoda, by kierować fundusze publiczne na inwestycje w usługi i sieci szerokopasmowe, zarówno w sferze infrastruktury, jak i aplikacji nastawionych na cele publiczne. W Polsce, gdzie obszary zaniedbań są jedne z największych, inwestycje wspierane z funduszy unijnych dają szansę na spektakularny skok cywilizacyjny, o ile, oczywiście, uda się nieco wygasić pazerne apetyty operatorów, dotąd panujących na rynkach infrastruktury, a teraz liczących na łatwy łup. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni i sprzedawcy usług przecież całkiem niedawno zaczęli się uczyć działań kierowanych logiką wolnorynkową. Teraz bywają zdziwieni obudzoną niedawno koniunkturą na publiczne inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową i niezbyt zręczne próby sektora publicznego, by znaleźć miejsce na komercyjnym rynku sieci i usług. Ale ten częściowy okres rozkopywania prowincji pod kable światłowodowe, stawiania masztów pod systemy radiowe może być symptomem ewolucji ról na rynku, włącznie z komunalizacją tego, co nowe technologie pozwalają dzielić pomiędzy wielu graczy. Na razie dylemat, kto będzie najlepszym gospodarzem nowej infrastruktury sieci rozdzielczych i dostępowych, czeka na rozstrzygnięcie. Wejście w życie traktatu lizbońskiego określa nowe role dla samorządów i regionów. Zyskują one więcej władzy, nie tylko jako środowisko dotąd zaledwie recenzujące politykę unijną, ale jej aktywny uczestnik. Mają teraz prawo występowania do Trybunału Sprawiedliwości o stwierdzenie nadużywania władzy przez organy unijne w sprawach, które mogłyby być regulowane lokalnie. Nazywa się to w traktacie zasadą subsydiarności. Zmieni się zatem rola Komitetu Regionów, który jest na szczeblu unijnym reprezentacją samorządów regionalnych. Samorządy powoli uczą się, jak ważne dla wspólnot lokalnych jest zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych. Coraz silniejsze horyzontalne więzi współpracy wspólnot lokalnych, wymiana doświadczeń z tymi, którzy poszli w innowacyjnych przedsięwzięciach dalej, będą wpływać na sposób wydatkowania unijnych funduszy i kwestie regulowania praw mieszkańców. S. 157 533. Tylko historykom. Jubileuszowe wydanie Computer World nasuwa wspomnienia z zupełnie innej epoki sektora telekomunikacji. W 1989 roku w Polsce było 3,5 miliony abonentów telefonicznych, z czego na wsi zaledwie 350 tysięcy. Oznaczało to, że jeden telefon przypadał na wsi na około 40 gospodarstw. Sieć telekomunikacyjną tworzyło 6200 pełnych żelastwa central telefonicznych. Niespełna 9% abonentów było obsługiwanych przez centrale elektroniczne. Elektroniczne nie oznacza cyfrowe. Większość abonentów na wsi było obsługiwanych przez telefonistki na centralach ręcznych. Sieć międzymiastową tworzyło 300 central ręcznych. W Polsce była jedna publiczna, półautomatyczna sieć mobilna. Radiotelefony w samochodach pracujące w paśmie 160 MHz mogło mieć 1000 abonentów. W Wszystkie zaawansowane technologie cyfrowe były objęte embargowym zakazem eksportu do Polski, który stopniowo liberalizowano jeszcze do połowy lat 90. Mówienie o rewolucji, która się dokonała w mijającym dwudziestoleciu, nie powinno brzmieć jak banał. Ten dramatyczny, historyczny stan sieci telekomunikacyjnych w Polsce, który na wiele lat określił w tej dziedzinie nasze miejsce w ogonie państw europejskich, zbiegł się z okresem przemian całego światowego rynku. W tym samym, w przybliżeniu, czasie rozpoczęły się działania zmierzające do stworzenia wspólnego europejskiego rynku usług i sieci telekomunikacyjnych. Jako realizacja traktatowych zasad wspólnej europejskiej przestrzeni gospodarczej, wszyscy europejscy operatorzy telekomunikacyjni to były wówczas państwowe przedsiębiorstwa, często wpisane w strukturę administracji państwowej. Najpierw w 1987 roku ukazała się Zielona Księga w sprawie urządzeń i usług telekomunikacyjnych, która zakończyła okres monopolu w udostępnianiu urządzeń końcowych. Akurat z naszego punktu widzenia to nie było istotne, bo już mieliśmy ten rynek zliberalizowany, ale w kolejne etapy uwalniania rynku unijnego wchodziliśmy już z opóźnieniem, żeby nie powiedzieć w odwrotnej kolejności. W państwach starej Unii uwalniano stopniowo te rynki, gdzie najłatwiej było zaakceptować konkurencję. W 1990 roku ukazała się Zielona Księga w sprawie usług satelitarnych, a w 1994 w sprawie liberalizacji usług mobilnych. Rok 1998 to data graniczna otwarcia rynku usług i infrastruktury. Służył temu dosyć złożony zestaw 22 dyrektyw i wielu poprzedzających je dokumentów przygotowawczych. Głównym wyzwaniem wtedy i po reformie pakietu regulacyjnego w roku 2003 było wprowadzenie przepisów zniechęcających dawne monopole do praktyk dyskryminujących potencjalnych konkurentów. Przez cały świat przeszła w tym czasie fala prywatyzacji firm sektora i inwestycji na rynkach zagranicznych. S. 157534 Internet wszędzie. We wczesnym okresie liberalizacji rynku telekomunikacyjnego panował optymistyczny pogląd, że nowe technologie i usługi, takie jak internet, powinny się rozwijać w warunkach swobodnej konkurencji i nie będą wymagały specjalistycznej regulacji. Nie doceniano ani siły internetu, ani zdolności przetrwania dawnych monopolistów. Zmiany postępują teraz na tyle szybko, że nie wszyscy je dostrzegają i doceniają, szczególnie jeżeli dotąd żyli bez nawyku codziennego korzystania z komputera podłączonego do sieci, ale nawet najbardziej nieufni wobec nowoczesności nie zawsze wiedzą i być może nie muszą wiedzieć, że sami już korzystają z sieci, mając w kieszeni telefon komórkowy, płacąc kartą kredytową, oglądając telewizję, jadąc samochodem. Internet stał się całkowicie mobilny, wypełnił się usługami informacyjnymi i aplikacjami, które chcą i mogą zadowolić każdego. Niezbędne staje się coraz szersze pasmo, by z nich skorzystać. Brak lub niedostateczna jakość infrastruktury, która rozwija się w znacznie wolniejszym tempie niż rynek aplikacji i usług, staje się problemem społecznym i gospodarczym, który urasta do rangi jednego z ważniejszych w polityce unijnej. Nie tylko ze względu na inwestycje szerokopasmowe, ale też potrzebę wprowadzenia reguł prawnych, których dotychczasowe koncepcje sprawdzały się w świecie analogowym, ale nie pasują do świata wykorzystującego powszechnie technologie informacyjne. S. 157535 Pytania graniczne. Debata nad pakietem zmian w dyrektywach telekomunikacyjnych dotknęła kwestii praw podstawowych, tego, jakie będą granice prywatności, jak interpretować prawo do informacji, która staje się coraz trudniej wycenianym zasobem, jak zapewnić bezpieczeństwo w wirtualnych relacjach. Na razie manifestują się postawy skrajne, zwolennicy całkowitej wolności przepływu informacji, dla której, jak wierzą, internet został stworzony, pomimo bliskości ideowej nie dogadają się nawet z obrońcami praw jednostki, bo ochrona prywatności oznacza stosowanie restrykcyjnych zabezpieczeń. Świat dzieli się też na tych, którzy chcieliby zachować tradycyjny system ochrony praw do utworów i tych, którzy uważają, że pokazanie czegoś raz w sieci daje prawo korzystać z tego dowoli. To jednak tylko przykłady rozstrzygnięć wczesnej fazy rozwoju światowych systemów informacyjnych. Intuicja podpowiada, że najlepiej byłoby znaleźć analogię do codziennego życia, gdzie reguły prawne ewoluowały przez wiele pokoleń. Nowe sposoby komunikacji, wymiany informacji, jej przetwarzania i przechowywania, łatwość jej wytworzenia, zniszczenia lub zmieniania pokazują, że to może być trudne. Niezależnie od sporów politycznych, które towarzyszyły przyjęciu traktatu lizbońskiego, służy on budowaniu wspólnej Europy, ale też zawiera instrumenty wzmacniania tożsamości lokalnej. Sieci telekomunikacyjne migrują nieuchronnie w stronę technologii opartych o techniki i protokoły, wyrosłe z sieci komputerowych i internetu, bo ich architektura może być tańsza, zapewniając przy tym lepszą wydajność. Jednak wbrew temu, że internet z natury jest siecią globalną, to operatorzy telekomunikacyjni w Europie ciągle zamykają się w granicach państw, systemów regulacyjnych, które niby są z zasady harmonizowane, ale nie do końca. Na przełamanie barier w tej dziedzinie trzeba na razie poczekać. Oby nie następne 20 lat.